Gorączkowe szukanie informacji o Katarczykach w internecie, preferowanie inwestora, którym nikt nic nie wie, to obraz działań wysokich urzędników państwowych w sprawie sprzedaży stoczni. To o tym CBA miało zawiadomić najważniejsze osoby w państwie, materiały przeciekły do prasy. Europa czeka na podpis prezydenta Czech pod traktatem lizbońskim, a ten mnoży przeszkody. Chce teraz gwarancji poszanowania prawa własności dla każdego czeskiego obywatela. Nad prawidłowością przetargu w sprawie sprzedaży majątku stoczni czuwały niezależne komisje i obserwatorzy wyznaczeni przez Unię Europejską. Nie było żadnej możliwości ingerencji w przebieg przetargu i wpływania na jego wynik. Tak Agencja Rozwoju Przemysłu tłumaczy się ze stenogramów opublikowanych na stronach internetowych tygodnika Wprost. Dotarł on do materiałów przesłanych przez CBA, najważniejszym osobom w państwie, a dotyczących nieprawidłowości przy zakupie stoczni Gdynia i Szczecin. Z dokumentów, które publikuje tygodnik, wynika, że katarski inwestor nie tylko nie miał pieniędzy na zakup polskich zakładów, ale mógł w ogóle nie istnieć. Według analizy biura jedną z głównych postaci w całej sprawie był za to libański handlarz bronią, Rahman Abdul El Azir, o którym mówiliśmy dziś już w Faktach. Libańczyk domagał się od Ministerstwa Skarbu zwrotu prowizji za sprzedaż polskiej broni wyprodukowanej przez Bumar S.A. Doniesień tych nie chciał jednak komentować szef Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski.
Tutaj nie mogę się odnieść do tego pytania. W zakresie moich odpowiedzialności jest przeprowadzenie procesu kompensacyjnego, który w mojej ocenie i w ocenie obserwatorów Komisji Europejskiej został dotychczas przeprowadzony zgodnie z wszystkimi zasadami, zgodnie z wymogami ustawy, w sposób przejrzysty i transparentny.
Nie sam przetarg jednak jest zastanawiający, ale to, co działo się wokół niego. Według materiałów CBA, do których dotarł tygodnik, strona rządowa nie miała na przykład pojęcia, kto kryje się za tajemniczym katarskim inwestorem. Gorączkowe rozmowy w tej sprawie szefa agencji i wiceministra skarbu miały trwać nawet na kilka godzin przed ogłoszeniem informacji o zwycięzcy przetargu na majątek stoczni. Obaj urzędnicy starali się znaleźć informacje na temat spółki w internecie. We wtorek ma ruszyć proces kierowniczki domu opieki w podwarszawskiej Radości. Prokuratura postawiła jej zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad pensjonariuszami. Sprawa wyszła na jaw 2 lata temu dzięki filmowi nakręconemu przez Poborowego, który w placówce odrabiał wojsko. Na nagraniu widać, jak starsze i schorowane kobiety są maltretowane i wyzywane. Dom opieki został zamknięty, jego kierowniczce grozi do 5 lat więzienia. Czeski prezydent stawia Unii kolejne warunki przed podpisaniem traktatu lizbońskiego. By dokument wszedł w życie, konieczny jest właśnie tylko podpis Václava Klausa. Jego sekretarz stwierdził jednak, że prezydent będzie się teraz domagał, jak się wyraził, silnych i wiążących gwarancji, że traktat nie zdestabilizuje stosunków własnościowych w Republice Czeskiej. Nie chodzi przy tym o jakąś deklarację ze strony Unii, ale o gwarancję dla każdego obywatela, powiedział sekretarz czeskiego prezydenta. Przed nami prawdziwie zimowy tydzień. Od środy na wschodzie i na południu Polski opady śniegu i deszczu ze śniegiem.
Momentami te opady mogą być intensywne, także kto wie, na drogach zrobi się plucha i będą ciężkie warunki. W nocy i nad ranem temperatury gdzieś tak do około 0 do minus 3 stopni.
Ostrzegał Ireneusz Dąbrowski z wrocławskiego biura prognoz Cumulus. Od przyszłego tygodnia pogoda ma się jednak poprawić. Przede wszystkim ma być znacznie cieplej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe przedstawia Kuba Wasiak.
Polscy piłkarze są już w Tychach. Dziś przylecieli z Pragi, gdzie wczoraj polegli w meczu z Czechami 0-2 i stracili resztki nadziei na awans do Mistrzostw Świata. Mimo to Stefan Majewski uważa, że biało-czerwoni rozegrali niezły mecz. Co ciekawe, chyba najlepszy w drużynie bramkarz Wojciech Kowalewski w meczu ze Słowacją nie zagra.
Tak, będzie na pewno zmiana, ponieważ ja z zawodnikami ustaliłem sobie to. Gdy ogłaszałem pierwszego bramkarza, powiedziałem, że w pierwszym meczu broni Wojtek, w drugim Jurek Dudek i słowa na pewno dotrzymam.
Jaki sens ma zmiana najlepszego zawodnika? Jaki sens miał powrót do kadry Jerzego Dudka, który ławkę rezerwowych zna przecież doskonale z Realu Madryt?
Nie wiem, trener podjął taką decyzję i no i tak się stało. Trener ustalił to wcześniej, no to ciężko by było polemizować na ten temat. Trener wyraźnie powiedział, że każdy z bramkarzy zagra po jednym meczu.
Tyle bramkarz. Trener Majewski zapowiada, że zmian w składzie będzie więcej i wierzy, że na trybunach w Chorzowie pojawią się polscy kibice. Biletów na razie w brud. Niespodzianki nie było. Adam Małysz mistrzem Polski w skokach na igielicie. Wczoraj zdobył złoto na średniej, dziś na wielkiej krokwi. Drugi Łukasz Rutkowski. Druga w Pekinie Agnieszka Radwańska przegrała finał ze Swietłaną Kuzniecową 0-2 w setach. Rosjanka była dziś nie do pokonania, ocenia Wojciech Fibak.
Wszystko jej się udawało, trafiała w ważnych momentach bardzo blisko linii, podejmowała wielkie ryzyko raz za razem i te piłki tak jak gdyby zaczarowane trafiały tam, gdzie chciała. Także nie ma czego żałować, trzeba się cieszyć z tego finału, z tego wielkiego sukcesu Agnieszki.
Agnieszka wraca teraz na 10. miejsce w rankingu WTA. Na koniec Formuła 1 Timo Glock nie wystartuje w Grand Prix Brazylii. Przed tygodniem Niemiec z Toyota miał wypadek na torze w Japonii i zespół uznał, że nie ma sensu ryzykować. W Brazylii Glocka zastąpi rezerwowy kierowca, Japończyk Kobayashi.